Chvála Jezusovi. Psalmista Dawid, kiedy kończy jeden z tych najbardziej znanych psalmów, psalm 139, który znacie, to kończy go takimi słowami, aby Bóg badał, aby go zbadał i poznał jego serce. Wiecie, tak się czasami w tym chrześcijańskim życiu przyzwyczailiśmy po prostu do tego sercowania i w sercu to, i w sercu tamto, i w sercu czujemy coś. I tak czasami zapomnieliśmy właściwie, co mamy na myśli, kiedy to mówimy. Co mamy na myśli, kiedy mówimy na przykład o czystym sercu. Pewnego razu zgromadzili się wokół Jezusa faryzeusze i opisuje to 7 rozdział Ewangelii Marka. Od 1 wersetu, to nie jest dziś mój tekst, chcę tylko coś pokazać. Zgromadzili się faryzeusze i Słowo Boże mówi, niektórzy z uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, a gdy ujrzeli, że niektórzy z uczniów jego jedli chleb nieczystymi rękami, to znaczy nieumytymi, albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk, i po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, nie jedzą, ponadto wiele innych zwyczajów przyjęli i zachowują je, jak to obmywanie kielichów i dzbanów i miednic. Zapytywali go tedy faryzeusze i uczeni w piśmie. Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękami? On zaś rzekł im, dobrze Izajasz prorokował o was, o błudnikach, jak napisano, lud ten czci mnie wargami. I znowu tu jest serce, ale serce ich daleko jest ode mnie. Wiecie, ten tekst byłby nie taki niezwykły na dzisiejszy dzień dla mnie, gdyby nie to, że jest tu bardzo ciekawe, takie trochę ze strony ewangelisty Marka zaczepka, taka troszeczkę myśl mocna wobec zwyczajów religijnych, które mieli faryzeusze i uczeni w piśmie. A mianowicie, wiecie, kiedy on używa tutaj słowa, że oni umywają misy, kielichy i tak dalej. Rozumiecie mi, o co chodzi? Jezus często to mówił, że faryzeusze troszczą się o to, co zewnętrzne. On tu używa słowa baptizm, czyli słowa tego samego, które ten sam ewangelista używa, żeby opisać chrzest. Czyli mógłbym troszeczkę upraszczając powiedzieć, że mówi do faryzeuszy, wy nieomal chrzcicie, bo słowo baptizm to znaczy miski, talerze i to wszystko, co robicie, zewnętrznie to umywacie, jakby przeprowadzacie przez chrzest, czyli przez zanurzenie. Bo oczywiście słowo chrzest dla nas ma troszeczkę inne już połączenie w głowie, bo przyzwyczailiśmy się, że chrzest to jest coś, co się dzieje, taka uroczystość tu w zborze czy w kościele, ale on mówi, wy to zanurzacie. Natomiast uczniowie jedzą brudnymi rękami. I znowu tutaj, kiedy czytamy jedzą chleb, to nie jest dokładnie to, co tu jest napisane. Bardziej tu chodzi o to, że biorą chleb nieczystymi rękoma. Jakby z jednej strony ludzie, których z zewnątrz wygląda wszystko czysto, a z drugiej strony ludzie, którzy wygląda, że z zewnątrz to właściwie nawet rąk nie potrafią umyć. Jakby Bóg zaczyna dawać nam pewien sygnał, że musisz wybrać, że musisz zdecydować, jaki rodzaj czystości chcesz mieć. Czy tej czystości, którą ludzie widzą i podziwiają, tej zewnętrznej czystości uroczystej, niedzielnej, świątecznej, czy tej czystości, której może świat nie widzi czystych rąk, ale Jezus mówi, wiecie, kiedy mówimy o braniu chleba, to musimy pamiętać, że w pierwszym kościele branie chleba zamieniło się w jedną z najważniejszych uroczystości i wspomnień i pamiątek, jakich mamy w Wieczerze Pańską. A więc coś bardzo ważnego wskazane jest na serce. Wiecie, Słowo Boże zbadane dokładnie, jeżeli zaczniemy je studiować, szczególnie w Starym Testamencie pokazuje nam, że serce to nie tylko uczucia, ale serce, bo my dzisiaj jak mówimy serce, to myślimy, że coś czujemy, ale serce to także myśli, decyzje, wspomnienia i plany. A więc jeśli moje myśli, decyzje, wspomnienia, plany i uczucia są czyste, to moje serce jest czyste. A jeśli moje myśli, uczucia, wspomnienia, plany nie są czyste, to coś mam problemy z czystością. Idziemy dalej. Wiecie, Czasem, kiedy mówimy, że ktoś ma czyste serce i człowiek mówi, zastanawiam się, czy mam czyste serce, to tak nas religia troszeczkę uśpiła, że mówiąc czyste serce, mamy na myśli brak winy. Czyste serce to ktoś, kto nie ma winy, a to nie jest prawda. To tak jakbyśmy mówili, że mąka i chleb to jest to samo. Mąka i chleb to nie jest to samo. Chleb jest końcowym produktem pracy, wysiłku, wiedzy, poznania. Kto z was jest piekarzem albo zna jakiegoś piekarza, to wiecie, jaki to jest kawał roboty chleb zrobić. Mąka jest tylko jednym ze składników. I podobnie brak winy jest jedną z rzeczy, która występuje przy czystym sercu, jest Bożą zasługą, ale sam brak winy jeszcze nie oznacza czystego serca. Być czystym to nie tylko czegoś nie robić. Wiecie, można czegoś nie robić. Jezus to powiedział w inny sposób. Pan Jezus to powiedział tak, że powiedziano przodkom, nie zabijaj, czyli nie rób czegoś. Ale ja wam powiadam, jeśli nawet w swoim sercu gniewasz się, to można by uprościć, to już jest brudne, to już jest grzech, to już się popełniasz morderstwo. Napisano, czy powiedziano przodkom, nie cudzołóż, czyli czegoś nie rób. Ale ja wam mówię, że to nie chodzi o to, czy to zrobiliście, czy nie, ale chodzi o to, co w was się dzieje. Że dopuszczacie myśl. Czyste serce to coś więcej niż czegoś nie robić. Więc czym jest czyste serce i dlaczego jest ważne? Zacząłem sobie zadawać to pytanie. Czyste serce to zachowanie swojego rozumu i swojej woli w posłuszeństwie Jezusowi. Chcę, byście sobie to usłyszeli. Jeżeli mój rozum albo moja wola nie są posłuszne Jezusowi i doświadczają jakiejś męczarni związanej z moim zachowaniem, z moim mówieniem, z moim pożądaniem, z moim brakiem wstrzemięźliwości, to mam problem nieczystego serca. I w ten sposób czyste serce staje się czymś dużo głębiej niż tylko nierobienie czegoś. To jest głębiej. Jakiś czas temu doświadczyłem nie pierwszy raz w życiu i wy też takie rzeczy macie, pewnego zranienia od jednego brata. I pierwsza moja myśl była, że mnie to boli, że no udało mu się tak mnie ukłuć, że mnie zabolało. Ale wiecie, kiedy poszedłem się modlić, postanowiłem, że się sprzeciwię temu uczuciu i zacząłem o tego człowieka się modlić. Nie zadowalam się tylko tym, że czuję, że akurat no on nie wie wszystkiego albo że ja mam rację. Ale postanowiłem, że pójdę dalej, że nigdy niczego nie załatwiłem, dochodząc swoich spraw swoimi pięściami, swoim językiem i zacząłem się modlić. I wiecie, kiedy skończyłem mój modlitewny spacer, wróciłem do domu, pamiętam, w nocy się obudziłem i wtedy przyszło mi do głowy to, czym się dzisiaj z wami dzielę. Obudziłem się w nocy, stałem, jakoś mi się pić chciało, napiłem się wody i poczułem coś bardzo dziwnego. Poczułem, że jestem niesamowicie szczęśliwy. Poczułem, że gdybym wtedy wieczorem nie zrobił tego, to bym teraz nie spał. Że pewnie bym poszedł o 4-3 rano, jak to bywało nieraz w moim życiu i pewnie też byliście w takich chwilach życia, że tak mieliście i pewnie bym siedział na dole, czytał Biblię i dopiero o 7 albo 8 zaczęłoby mi się chcieć spać, a już wtedy nie można, bo trzeba do życia wracać. I położyłem się i zasnąłem jak niemowlę, jak mały dzidziuś. Ale zanim zasnąłem, pomyślałem sobie, Boże, jaka to jest prawda, że kiedy się uwalniasz od rzeczy, których nie musisz, od rzeczy, które możesz wybaczyć i zostawić, kiedy nie idziesz ich załatwiać, ale powierzasz je Królestwu Bożemu, przychodzi pokój czystego serca i kładziesz się spać i śpisz i nie potrzebujesz psychiatry, nie potrzebujesz przed ludźmi tego wyrzucać, nie potrzebujesz niczego, jest Pan i Pan ci daje pełny pokój. To jest za mało powiedzieć sobie, że mamy mieć czyste serce. To czyste serce, tak jak mówię, to jest posłuszeństwo woli i rozumu nauce Pana Jezusa. Nie tylko rozumu, ale również woli. Bo jasne, mamy mieć czyste serce, czyli myśli, rozum, ciało i wiarę. I to się składa na czyste serce. Pełnia czystego serca. Gdybyście powiedzieli, to weź mi powiedz jednym zdaniem, co to znaczy mieć czyste serce. To bym powiedział mieć czyste myśli i rozum. Myśli, rozum, to samo. Czyste ciało i czystą wiarę. I wtedy masz czyste serce. Czystość ducha, czystość ciała i czystość wiary. Czyste serce jest utrzymywane, czy to siła, która trzyma serce w czystości, mówimy, że to jest Boża łaska. Ale możemy w to wejść jeszcze głębiej przez Słowo Boże. To, co trzyma serce w czystości, ta Boża łaska, to jest miłość, to jest prawda i to jest nauka Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy głęboko zacząłem się modlić, zastanawiać, zrozumiałem, to jest miłość, prawda i nauka Jezusa. I potem zobaczyłem, co na ten temat mówią teolodzy i byłem zaskoczony, że dokładnie mówią to samo. Troszeczkę innymi słowami, ale dokładnie to samo. Ci, którzy zgłębiają się i chcą mieć pokój, chcą mieć pełnię Ducha Świętego, odkrywają, że czyste serce to jest miłość, agape, w sensie miłość agape, prawda i nauka Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, kiedy się temu przyjrzałem, to nawet trudno mi powiedzieć, co jest ważniejsze. To jakby się zastanawiać, czy powietrze, czy woda, czy jedzenie są ważniejsze. Chociaż tu by było łatwiej, bo można by było powiedzieć, że najważniejsze jest powietrze, potem woda, potem jedzenie. Ale w tym wypadku aż mi trudno powiedzieć. Myślę, że jedno wynika z drugiego. Wiem, że każda z tych rzeczy wymaga, żeby w niej trwać i pielęgnować. Wiecie, co znaczy pielęgnować? Pielęgnować to na przykład pielęgnujemy siebie, kiedy chodzimy do fryzjera. Ja na przykład dawno nie byłem i widać. Wiecie, o czym mówię, prawda? Kiedy pielęgnujemy, patrzymy, może mężczyźni mieli, ale żona zawsze jeszcze przed wyjściem patrzy, tu masz coś, tu masz coś. Pielęgnacja, pilnujemy. Miłość, prawdę i naukę Jezusa trzeba pielęgnować. W przeciwnym wypadku zamieniamy się w coś, czym nie powinniśmy być. Bez tych trzech rzeczy człowiek zaczyna przypominać demona. Bez miłości, bez prawdy i bez nauki Jezusa zaczynamy działać jak demon. Możemy być bardzo religijni nawet. Możemy używać bardzo religijnych słów i chodzić do kościoła, ale jeśli tego nie mamy, nie mamy czystości serca, a czyste serce jest drzwiami otwartymi do bycia świątynią Ducha Świętego. Bez czystego serca nigdy nie możesz o sobie powiedzieć, że jesteś świątynią Ducha Świętego. Kolejność zbawienia, kolejność działania łaski zawsze jest taka. Najpierw jest pokuta i najpierw musi przyjść krew Syna Bożego Jezusa. To, co krew oczyści, może zostać napełnione Duchem Świętym. Nigdy Duch Święty nie przychodzi przed oczyszczeniem krwią baranka. Świątynia, kiedy ją wybudował Izrael, najpierw musiała zostać uroczyście oddana, oczyszczona, taka przyjęta i wtedy wstępowała Boża obecność. Najpierw przychodzi krew baranka, potem przychodzi napełnienie ducha. Jakakolwiek zmiana powoduje, że zaczynamy jakąś zwodniczą naukę wyznawać, ale nie chrześcijaństwo, nie nauczanie Chrystusa. Bez tych trzech rzeczy, jak mówię, człowiek przypomina demona. Dlaczego? Dlatego, że miłość agape, cały czas, kiedy mówię miłość, nie mamy języka greckiego, mamy polski, ale kiedy mówię miłość, mam na myśli miłość agape, czyli miłość, która mówi, przybij mnie do krzyża. Mów o mnie, co chcesz. Zbij mnie. Zrób ze mną, co chcesz. I tak cię będę kochał. To jest miłość agape. Miłość agape jest bezwarunkowa. Bo miłość braterska, czy miłość erotyczna, czyli i eros, to są miłości warunkowe, mają pewne warunki. Ale to o tym teraz nie mówimy. A więc miłość to decyzje podejmowane z powodu poznania i ogłaszania w sobie i na zewnątrz prawdy. Kiedy prawda jest w nas, jest na zewnątrz. Prawdy w oparciu o naukę Pana Jezusa Chrystusa i nic innego. Prawda to jest to, co naucza Jezus, a nie to, co ja czuję. Bez nauki Jezusa to, co czuję, będzie nieprawdziwe, będzie kłamstwem. A więc czyste serce nie stanie się faktem naszego życia na jednym nabożeństwie. Przynajmniej nie czymś, czym się nauczymy żyć i chodzić. Dlatego często musimy sobie mówić przepraszam. Dlatego często musimy sobie mówić wyznaję, że zgrzeszyłem. Dlatego często musimy sobie mówić przepraszam, ale się zdenerwowałem. Przepraszam, ale nie rozumiałem. Wybaczcie, ale Bo to się nie dzieje w jeden raz, choć za każdym razem Biblia mówi, że w tej społeczności ze sobą w Chrystusie krew Jego oczyszcza nas i Duch Święty nas utwierdza. Gdzie, zanim powiem, dlaczego warto mieć czyste serce, bo to jest pytanie, na które chcę dziś odpowiedzieć, zanim pójdziecie, przyjaciele, do domu, to chcę jeszcze, bo to cały czas mój przydługawy wstęp jeszcze, gdzie rozgrywa się walka o czyste serce? W którym miejscu jest ten moment, kiedy w twoim i moim życiu zaczyna się wojna, walka o czyste serce? Gdzie to jest? Walka o czyste serce, powiem wam, gdzie się znajduje miejsce tej bitwy czy tej walki, jest w naszym sumieniu. Ale jeszcze głębiej chcę wejść. To tam każdy nasz krok może być poddawany kontroli miłości, prawdy i nauki Pana Jezusa Chrystusa. Tam w naszym sumieniu. Coś przychodzi i poddaje to kontroli. Czy jeśli to zrobię, to będzie miłość? I nie mówię tu o miłości jakiejś, wiecie, takiej rozbebłanej. To dzisiaj świat miłość nazywa każde byle co. Mówimy o miłości, która jest agape. Miłość, innymi słowami, miłość to jest wtedy, kiedy dochodzę tego, co jest mojego brata, a nie tego, co moje. Bardzo często pod płaszczykiem miłości mi się zdarzyło, że mnie ludzie na przykład napominali, wiecie. I dostałem takie napomnienie, że tydzień nie wiedziałem, jak się nazywam. I te same osoby, kiedy ja bym w taki sposób napomniał, powiedziałyby, że są niekochane. Nie wiem, czy znacie ten typ ludzi. Jedną z cech pysznych ludzi, takich dumnych, jest to, że wam, wiecie, od czego zaczynają przemowę, mówią tak. Ja zawsze mówię prawdę i to, co myślę. Słyszeliście, jak ktoś tak mówi? Innymi słowami mówi, jestem pyszałkiem. Ja zawsze mówię prawdę i to, co myślę, dlatego że kiedy takie osoby słyszę, to najczęściej, wiecie, to oznacza, że one mogą wam mówić prawdę i to, co myślą. Natomiast już nie dają wam w drugą stronę tego samego prawa. Innymi słowami te osoby mówią, kiedy mnie boli, kiedy się gniewam, jestem jak małe dziecko i rzucam zabawkami. Nie patrzę na to, co jest dobre. A że to jest złe, to wiemy choćby, kiedy wychowujemy nasze dzieci. Czasami nasze dzieci robią coś, że nie możemy im po prostu wywalić całą prawdę, tylko musimy im wytłumaczyć. Musimy je przytulić. Musimy im wyjaśnić. Nie dlatego, że nie chcemy powiedzieć prawdy, ale dlatego, że wiecie, nawet obiad musi być dobrze podany, a co dopiero prawda. Ale gdzie się zaczyna, jak powiedziałem, bitwa jest w sumieniu. Ale gdzie jest przegrana i wygrana? Wiecie, w waszym sercu, w waszym sumieniu dochodzi do spięcia między duchem a ciałem. I duch z ciałem tam się spinają, tam się pierwszy raz spotykają, wewnątrz nas. Czystość, żeby została zachowana, czystość to jest decyzja dla miłości, prawdy i nauki Pana Jezusa. Nieczystość to decyzja, że jednak dla mojego ego postąpię. Popuszczę sobie trochę. Dogodzę sobie. I nieczystość to decyzja dla mojego ja, dla kłamstwa i dla swoich poglądów. A więc zobaczcie, przyjaciele, to wewnątrz was. Kiedy czytacie słowo, kiedy idziecie do pracy, kiedy przychodzicie do zboru, kiedy spotykacie się w domu, to, co się w nas dzieje, jest decyzją, którą podejmujemy między tym, co duchowe, a tym, co cielesne. Na tym polu naszego sumienia, tam dochodzi do bitwy. I wygra to, co jest większe, co jest silniejsze, co jest nakarmione. Jeśli to jest nasze ja, nasze ego, to wiadomo. Jeśli to jest prawda Chrystusa, też wiadomo. A więc to się dzieje w naszym sercu, byśmy zrozumieli, jak dbać o czystość serca. I jeśli wygrywa to, co złe, pozostawiamy Chrystusa i powoli odchodzimy. I pewnego dnia zło już przychodzi lekko. Pewnego dnia prawda i nauka Jezusa są już za mgłą, jak góry, których teraz nie widać przez okno. Niby gdzieś tam coś jest, jeszcze pamiętamy, że tam chyba tatowie w coś wierzyli, ale jesteśmy kierowani własną rządzą działania, zemsty, postawienia na swoim, bycia tym, kim my chcemy być, a nie kim chciał nas mieć Duch Święty w zborze. I teraz dochodzę do sedna tego, co chciałem dziś powiedzieć. Dlaczego jest takie ważne, że rezygnujemy z tego, co nasze, Dlaczego warto zrezygnować z pójścia do swoich przeciwników i sporu z nimi? Dlaczego warto zrezygnować z noszenia zranienia i wybaczenia? Dlaczego warto inwestować w zdrowe, czyste serce w sobie? Dlaczego? To chcę powiedzieć. Po pierwsze, i myślę, że najważniejsze, co daje drzwi otwarte do reszty tego, co dziś powiem, to czyste serce jest ważne dlatego, że daje możliwość oglądania Boga. Kiedy dochodzę w moim życiu do takiego miejsca, że zastanawiam się, co się we mnie dzieje, że tak mało widzę Bożej realności, to ego, cielesność, jeśli są silne, zaczynają oskarżać. I wtedy oskarżam mój zbór, będę oskarżał braci, siostry, sytuacje na świecie, polityków, żonę, dzieci, banki, telewizję. Wszystko wtedy jest winne, tylko nie ja. Ale czyste serce daje możliwość oglądania Boga, więc jeśli Go nie widzę, to pierwszy, gdzie powinienem skierować swój palec, to zadać sobie pytanie. Ty nie narzekaj na trudnych ludzi. Ty nie narzekaj na to, że może nie dzieje się wokół ciebie to, co byś chciał i przestań o to już walczyć i gryźć ludzi. Ale panie Kulec, może czas palcem wskazać na własne serce. I myślę, że każdy z was ma tą modlitwę w kierunku siebie i sobie zadać pytanie. Może dlatego ostatnio tak mało cudów widzisz w swoim życiu? Ponieważ Pan Jezus ci wyraźnie powiedział, że szczęśliwi czystego serca, oni będą oglądać. A ty nie oglądasz, bo nie masz tego, co sprawia, że oczy widzą czystego serca. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Czyste serce sprawia cud widzenia Boga i jest początkiem życia, o którym powiemy, że jest życiem, ja nie wiem, jakiego słowa użyć, charyzmatycznym, zielonoświątkowym, nie wiem, jakie słowo tu jest najlepsze, życiem Kościoła, który akceptuje działanie Ducha Świętego, tak to powiem. Bo słowo charyzmatyczne, zielonoświątkowe się czasem kojarzy z organizacją, z nazwą kościołów, a nie z rzeczywistością duchową. A ja myślę teraz o rzeczywistości duchowej, nie nazwach. Czyli zaczynamy żyć chrześcijaństwem, które jest czymś więcej niż tym, że 40 lat temu miałem chrzest i nawrócenie. Ale jest pragnieniem oglądania dzisiaj działania Boga. Czy mnie rozumiecie do tej pory? Mam nadzieję, że uda mi się przekazać wam to, co jakby sam dla siebie odbieram dzisiaj, że chcę być czystego serca, ponieważ niesamowicie pragnę oglądać Boże rzeczy. I dojść do tego miejsca, że jeśli nie widzę Boga w moim domu, w mojej rodzinie, w moim życiu, w moim uzdrowieniu, w moim działaniu, w tym, co się dzieje, to może powinienem oczyścić własne oczy, własne serce. Bo to jest wina brudu we mnie. I myślę, że dlatego wiele razy różnych rzeczy nie widziałem. Czyste serce. Zobaczcie, ten werset coś jeszcze nas uczy. Jest ważne już tu na ziemi. Czasami, kiedy czytamy ten werset, błogosławieni czystego serca, oni będą oglądać Boga, to właśnie myślimy, wiecie, kiedyś tam, jak umrzemy, no to wtedy, kto był czystego serca? Ale tam nic takiego nie jest napisane w ogóle. Wiecie, wiele razy w kościele, kiedy byłem misjonarzem, to samo widziałem. Wiele pięknych rzeczy upadało, dlatego że ludzie wycofywali się z nich, całkowicie niewidomi na własne brudy. Sam wiele razy myślałem, że coś się dzieje nie tak i mówiłem, to wina tego, to ci są nie tacy jak trzeba, tamci. Tak mówią ludzie brudnego serca, ponieważ nie widziałem własnego wnętrza. Pokazywałem palcem na innych, ale wiecie, nie zadawałem sobie pytania, ile naprawdę czasu spędziłem w modlitwie, w poście, w poszukiwaniu Pana. Sami wiecie, że ten post, który tu spędziliśmy po raz drugi, dla wielu z was był odkryciem, że da się przejść. Był czasem nie tylko o tym fizycznym, że woda oczyściła nasze ciała i byliśmy głodni, ale ponad wszystko był duchowym odkryciem. Bóg zaczął pokazywać, Bóg zaczął nas zmieniać. To są takie miejsca, wiecie, jak zrobicie grilla zborowego, kiełbasę z bigosem, to będziecie mieć 200 ludzi. Ale na post i modlitwę przyjdą miłośnicy Boga. Ci, którzy chcą pójść dalej. To nie przyjdą ci, co się, wiecie, udzielają gdzie indziej. Jeśli nie widzę Boga, czas sobie zadać pytanie. Czy nie jest coś ze mną nie tak? Dzisiaj Duch Święty mówi, weź opuść palec i zadaj sobie pytanie. Przynajmniej ja tak zamierzam zrobić. Czyste serce jest ważne już tu na ziemi. Tu można oglądać Boga, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, wzywa apostoł w liście do Efezjan, to macie 3:17 Efezjan. Przez wiarę w sercach waszych mieszkać może Pan Jezus. Ja chcę tego mieć, chcę to mieć. Wiecie, oglądanie Boga dotyczy Go wszędzie, nie tylko w niebie, ale w każdych okolicznościach, sytuacjach. Brudne serce traci wizję, zaczyna dzielić świat na religijny i niereligijny. Zaczynamy przychodzić do kościoła i mówić, że to jest ważne miejsce. Gdzie znam ludzi, którzy przychodzą do kościołów i nawet tyłem się nie obrócą, wiecie, do krzyża na ścianie, ale tak chodzą, tak... Niesamowicie, wiecie, w kościele, ale zaraz na schodach z kościoła wyciągają papierosy. Zupełnie nie rozumią, że Boża obecność nie jest tu gdzieś na ścianie. Boża obecność nie jest gdzieś pod krzesłami. Ale Boża obecność, ty jesteś świątynią lub nią nie jesteś. W twoim domu, jeśli ma mieszkać Jezus i Jego pokój, Pan Jezus nie mieszka w szafie. Pan Jezus nie mieszka pod tapczanem albo w łazience. Jeśli jest Jezus w domu, to dlatego, że jesteś świątynią Ducha Świętego. Nie będzie w twoim psie, w twoim, nie wiem, jakimś zwierzaku albo w znajomych obok. Musi być w tobie. Bo On mówi, że ty jesteś świątynią. Brudne serce traci taką wizję i dzieli świat na religijny, niereligijny. Czyste serce to czyste plany, czyste intencje. I tu ogląda się Boga. Słyszycie, co powiedziałem? Czyste serce to czyste plany. A żeby mieć czyste plany, trzeba nagiąć swoją wolę do nauki Chrystusa. Bo czasami nam się nasze plany wydają lepsze niż Boże plany, nie? Po drugie, czyste serce jest ważne, ponieważ pogłębia intymną relację z Bogiem, która jest najważniejsza zaraz po nawróceniu. To jest podstawowa rzecz. Jak się nawrócisz, to nie ma nic ważniejszego, niż wejść w bliską, intymną relację z Bogiem. I jeśli ją stracisz, to nawrócenie pozostaje datą w kalendarzu. Z każdym dniem oddala się jak brzeg, kiedy statek odpływa. Ale nie ma żadnego znaczenia. Czyste serce sprawia, że mogę mieć bliską relację. Pamiętacie taki niesamowity psalm? Ludzie, ja bym sam ten psalm mi dziś zajął 3 godziny, mógłbym o nim mówić. 24, pamiętacie go? Któż może wstąpić na górę Pana? Pamiętacie to pytanie? I kto stanie na Jego świętym miejscu? Mówi 3 werset 24 psalmu. Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie skłania duszy ku próżności i nie przysięga obłudnie? Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. Czasami czytamy, kto stanie na górze Pana, no ten, kto ma czyste serce i tak sobie to lekko czytamy. Wiecie, gdzie powstał ten psalm? Ten psalm powstał w samym sercu Jerozolimy. Kiedy pielgrzymi, oczyszczeni, wymodleni i gotowi zmierzali w kierunku świątyni, przy bramie wejściowej do świątyni stała straż świątynna. I kiedy kondukt pielgrzymów się zatrzymywał, jeden z nich zadawał pytanie: kto stanie w przedsionkach pańskich? Kto może wejść do świątyni Pana? A straż świątynna odpowiadała: kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie skłania duszy ku próżności i nie przysięga obłudnie? Słowa strażników świątyni przeglądały sumienie tych, którzy przyszli do Pana. Czy tak przyszedłeś do miejsca najświętszego? Pytał strażnik. Stawali w świętym miejscu i pytali, kto wejdzie. I słyszeli odpowiedź, która porusza, ale równie dobrze mogła się stać tradycją. Mogliśmy się przyzwyczaić. Czasem do pięknych rzeczy się przyzwyczajamy. Bo ja mam prosty przykład. Mijacie kogoś w Polsce i wam mówi dzień dobry. A potem ci mówi takie słowa, że właśnie przez niego nie jest dobry. Albo mijasz kogoś w Czechach. Może ci tu nie powiedzą dzień dobry, ale powiedzą ci zdrawim, zdrawim. A potem ci tak pozdrowią, że przez nich do kardiologa możesz pojechać. Chociaż mówią, że cię pozdrawiają, wcale nie niosą pozdrowień. Chociaż ludzie mówią, że błogosławią, przyzwyczailiśmy się do słów. A czyste serce to jest wybór miłości, prawdy i nauki Jezusa. To jest trzeźwe życie. Trzeźwość nie zawsze oznacza brak alkoholu. Trzeźwość oznacza świadomość działania, świadomość decyzji dla Boga. Słyszeli taką odpowiedź. Czyste ręce, czyli dłonie, to jest to, co zrobiłem. Kim jestem, to jest czyste serce. Dokąd idę, to gdzie skłania się dusza moja. Czyste dłonie, niewinne serce pokazują, dlaczego robię to, co robię. Brudne dłonie są wynikiem brudnego serca. Brudne ręce nie są brudne, kiedy serce jest czyste. I dlatego Jezus nie miał pretensji, kiedy faryzeusze powiedzieli, biorą chleb brudnymi rękami. Jezus się nic nie odezwał. W Nowym Testamencie przepięknie jeszcze apostoł powiedział, że jest taki moment, kiedy bracia, kiedy mają czyste serce, to mogą wznosić, co? Czyste ręce. Myśmy zupełnie, wiecie, zatracili ten rodzaj modlitwy hebrajskiej. Hebrajczyk stawał przed Bogiem i wznosił ręce. I to był znak jego otwarcia się, oddania Panu, jego czystości, jego wyznanych grzechów. Po trzecie, czyste serce jest ważne i to będzie teraz ważne dla każdego z was, bo być może nie macie odpowiedzi. Zdolność do działania w mocy Bożej daje czyste serce. Pewnego razu Izraelici zdobyli Jerycho i niezdobyte miasto runęło i kiedy szli, oddawali chwałę pośród dźwięku trąb, modlitw i uświęcenia, zdobyli miasto. Chwilę później uderzyli na miasto Aj i pamiętacie, co się tam stało? Ponieśli całkowitą klęskę, ponieważ byli obłożeni klątwą i brudni z powodu nieposłuszeństwa i tego, co zostawili. I w 7 rozdziale Księgi Jozuego jest ten niezwykły moment, kiedy Pan przychodzi do Jozuego. Jeśli będziecie uważnie czytać, przeczytacie tam to pisze. Jozue leży twarzą do ziemi i nic już nie chce się mu. Całkowicie biedak zwątpił. Przegraliśmy z kimś, kto był słaby. Jaki sens, całe zwycięstwo zapomniane. Ale Pan mówi, czemu leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył. Naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą. Ukradli, zataili i włączyli to do swoich rzeczy. Dlatego nie mogą synowie izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale podają tyły swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali obłożeni klątwą. Przełóżcie to na Kościół. Dlatego nie może Kościół podjąć bitwy. Tylko w okolicy Gródka, Jabłonkowa, Wędryni, Czyńca jest kilka szpitali i tysiące ludzi w domach umiera i żyje bez Jezusa Chrystusa. My spokojnie przyjeżdżamy tu każdą niedzielę i bardzo rzadko sobie zadajemy pytanie o nasze czyste serce. Ktoś powie, skąd wiesz? Wiem, bo widziałem tylko pół zboru uczestniczyło w poście i w modlitwie. Nie mieliście obowiązku. To nie jest obowiązek. To jest miłość. Ktoś powie, jak to? Wypominasz teraz. Przecież powiedziałeś, że nie trzeba. Pewnie, że nie trzeba. Tylko ochotnego dawcę Bóg miłuje. Tysiące ludzi w naszej okolicy ginie. Wielu z nas ma dużo do powiedzenia, ale od lat nie przyprowadziliśmy do Jezusa ani jednego człowieka, co pokazuje, że jesteśmy bezpłodni całkowicie w miłości. Jesteśmy kompletnie bezpłodni, tylko życie rodzi życie. Jak to zmienić? Możemy się oczywiście oskarżać, czyja to wina, możemy trwać w dyskusjach, ale to nie o to chodzi. Czyste serce powoduje, że możemy zwyciężać. I kiedy Jozue płakał twarzą do ziemi, to nie zaczął Bogu mówić, a czemu ty mnie oskarżasz? Przecież wcześniej robiliśmy dobrze, akurat tylko to Aj. Przestań się tłumaczyć. Bóg mu mówi, Izrael stracił siłę. Macie pełno tego, co ja mówiłem, żeby nie było. Podają tyły swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali obłożeni klątwą. Przyjeżdżamy, odjeżdżamy. Utrzymanie naszego budynku kościelnego kosztuje tyle, ile utrzymanie 1000 zborów w Afryce. Jemy i śpimy spokojnie. Jesteśmy uparci w naszych kierunkach. A ja myślę, że Duch Święty chce cię zapytać. Ciebie i mnie. Zbór w Gródku. Chcecie oglądać cuda? Chcecie mnie oglądać? Błogosławieni czystego serca. Oni będą oglądać. Jeśli nie chcecie, to zostańcie. I wiecie, co Bóg mówi dalej do Jozuego? On nim nie dyskutuje, nie ustalają, kto ma rację, czy to wina Kowalskiego, czy Nowaka, bo to nie ma znaczenia w Królestwie Bożym. Wstań, poświęć lud i powiedz, poświęćcie się na jutro, gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela, to, co jest obłożone klątwą, jest pośród ciebie, Izraelu. Nie będziesz mógł się ostać obec swoich nieprzyjaciół, dopóki nie usuniecie spośród ciebie tego, co jest obłożone klątwą. Nie zobaczycie Bożego zwycięstwa, dopóki nie zrezygnujecie z tego, co wam się może wydaje potrzebne. Ale Bóg mówi, ja tego nie chcę. Jozue i Izrael są dla nas lekcją. Przegrywają bitwę, bo zdaje się im, że może być jak zawsze. A czasy są złe i wtedy i dziś. Za możliwość zostawienia sobie swoich racji zaprzepaszczamy życie naszych bliźnich. W jaki sposób możemy rosnąć jako zbór, jeśli nie będziemy oglądać Pana? W jaki sposób możemy ewangelizować, jeżeli nie możemy ludziom pokazać Pana, bo Go sami nie widzimy? W jaki sposób możemy się rozwijać, kiedy bardziej patrzymy do środka niż na zewnątrz? Kiedy bardziej sobą się zajmujemy niż tym, co ma dla nas Pan? A więc zobaczcie, Izrael stracił siłę. I być może to jest nasz powód. Ja nie mówię, że... Ja nie chcę, wiecie, żebyście mieli odczucie, że wyciągam palec i oskarżam. Broń mnie Boże od tego i nie mam tego w sercu. Chociaż wiem, że często, kiedy w nas jest to ego, ono się źle czuje, kiedy Słowo Boże dotyka, kiedy przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Bo tak naprawdę się gniewamy, bo nie chcemy nic zmienić. Ale kiedy zaczynamy mówić, Panie, jeśli coś jest, chcę Ci to wyznać. Jestem gotowy zostawić te rzeczy. Jestem gotowy iść za Tobą, ilekolwiek to kosztuje. Wtedy nagle czujemy, że Bóg idzie z nami dalej. Po czwarte, czyste serce jest ważne, bo daje nam zdolność do życia w ufności i poczuciu bezpieczeństwa. Kiedy mam nieczyste serce, nie widzę Pana, a kiedy nie widzę Pana dziś, to tym bardziej nie widzę Go na jutro i na pojutrze. A jutro i pojutrze czekają trudne rzeczy. Jedni z was muszą iść do lekarza, innych czekają rachunki, jeszcze kogoś bezrobocie, a jeszcze kogoś inne sytuacje, których nawet nie potrafię wymienić. Ale patrzysz do przodu i się boisz. Skąd to wiem? Bo nieraz patrzyłem do przodu i sam się bałem tego, co przede mną. Sytuacji, które musiałem przejść. To wtedy, w czasie postu, tutaj odkryłem, że wszelki lęk przed przyszłością jest widzeniem przyszłości bez Jezusa. To wtedy tu na tej sali o 5 rano Pan Bóg mi pokazał, Mirek, dlaczego patrzysz na przyszłość, jakby mnie w niej nie było? Dlaczego patrzysz na jutro i pojutrze, jakby mnie tam miało nie być? Byłem z Tobą wczoraj, jestem z Tobą dziś i będę z Tobą jutro. Przestań się bać, tylko załatw sprawy ze mną. Czyste serce da Ci zdolność do życia w ufności. Dzisiaj jeszcze będziesz mógł tu na tym nabożeństwie stać i powiedzieć, Panie, to co na mnie idzie, ja się boję. Ale dzisiaj zrozumiałem, Ty mnie kochasz, Ty jutro też będziesz ze mną. Panie, to przez co idę jest wynikiem moich błędów, moich zaniedbań, tego, że tyle razy Cię, Panie, zawiodłem, ale dziękuję Ci, że Ty przecież dałeś mi wszystkie narzędzia, żebym dzisiaj wyszedł stąd z czystym sercem, żebym w tym trwał i w tym wzrastał. Po piąte, czyste serce daje zdolność do odwagi i porzucenia tchórzostwa. Przypowieści mówią, że występny ucieka, chociaż nikt go nie goni. To dlatego niektórzy z nas uciekają oczami przed znajomymi. Wiecie, co znaczy uciekać oczami? Przechodzić na drugą stronę ulicy, nie chcieć z kimś być, nie móc do kogoś pójść, nie chcieć do kogoś podejść, bo czujemy się występni. Czyste serce daje Ci zdolność do odwagi, bo z czystym sercem mogę pójść nawet do ludzi, którzy mnie krzywdzą i wyciągnąć do nich rękę i powiedzieć, jestem, no taki jaki jestem, strasznie niedoskonały, ale jestem, kocham, miłuję Jezusa, Jego naukę. Jestem wobec sytuacji, przeciwko którym muszę stanąć. Sprawiedliwość szerzy tego, kto postępuje nienagannie. Lecz grzech wiedzie bezbożnych do zguby. I kiedy ich wiedzie, zaczynają się bać, bo widzą, że gdzieś schodzą, że coś się złego dzieje. Ale te same przypowieści dalej w 28 rozdziale mówią, to co mówiłem przy 13:6. Występny ucieka, chociaż nikt go nie goni. lecz sprawiedliwy jest nieustraszony jak młody lew. Wiecie, kto jest prawdziwym lwem? Lew z pokolenia Judy. Młody lew mi się kojarzy z jego uczniem. Z odwagą nie do pyskowania, nie do bluźnierstw. Z odwagą nie do tego, by elegancko uciec, ale z odwagą do tego, by powiedzieć: Jezus jest większy niż moje myśli o mnie. Jezus jest większy niż to, co przede mną. Jezus jest większy, jest ten, który mieszka we mnie, niż ten, który jest w świecie. Większy jest niż choroba, która niszczy. Wiecie, w naszych domach tyle naszych rodzin, nie wiem jak wasze rodziny, ale w mojej rodzinie jest jeszcze dużo niewierzących ludzi. W mojej rodzinie są ludzie, co mają problem z alkoholem. W mojej rodzinie są ludzie, którzy giną w grzechu. I naprawdę wiele trzeba, żeby do nich dotrzeć. Zrozumiałem, że jeśli chcę ich zdobyć, jakkolwiek ich zdobyć, ja nie wiem nawet jak, jeśli chcemy zdobyć tych, którzy w jakiś sposób znaleźli się koło nas w naszym życiu, to coś z tym trzeba zrobić. Pamiętam, jak lata temu mój przyjaciel dzielił się takim słowem i powiedział, że miał dziwny sen, wręcz jak wizję, mówił. Kaznodzieja Słowa Bożego, mój wielki mentor, nie wiem, czy pamiętacie takie nazwisko, Bert Clendenen. Miałem przyjemność mieszkać u niego w domu, poznać go blisko. I pamiętam, jak kiedyś powiedział, to w Moskwie powiedział, miałem sen, który był jak wizja. Śniło mi się, że widzę człowieka, który biegnie przez ogień piekielny z zaciśniętymi pięściami i krzyczy, gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest. I w tej wizji zapytałem tego człowieka, on mówi, a kogo ty szukasz? On mówi, poszukuję kaznodzieje, który mnie kłamał na wszystkich kazaniach. I wtedy do nas powiedział, mówcie prawdę ludziom. Mówcie im prawdę. Ja myślę, że to w jego śnie dotyczyło kaznodziei, bo Bóg mówił do niego. I to mogłoby pasować do mnie, bo też mam ten przywilej być kaznodzieją. Jestem nim dziś. Ale wiecie, kaznodzieją się nie rodzimy. Kaznodzieją Bóg może zrobić każdego. Bóg może wziąć dzikiego osła z lasu i zrobić z niego kaznodzieję. Ale jesteśmy dziećmi Bożymi. To dotyczy ciebie i mnie. Miejmy odwagę do prawdy. A prawda to nie jest to, co nam się nie podoba. Prawda to jest to, co Jezus mówi, aby zrobić. Dlatego mówię, często kiedy wam ludzie mówią, ja to mówię wszystkim, prawdę w oczy, to co myślę, to najczęściej mówią, że żyją w pysze. Ponieważ prawda to nie jest to, co ty myślisz. Prawda to jest to, co myśli Jezus. Prawda to jest to, co naucza Jezus, a nie to, co mój gniew chce zrobić. Poza tym nauczyłem się, że lepiej nie jest mówić, co się myśli, ale myśleć, co się mówi. Dużo lepiej działa. A więc czyste serce daje zdolność do odwagi i porzucenia tchórzostwa. Po szóste, czyste serce daje zdolność do radości. I to jest to, co jest cechą Bożych dzieci. Karl powiedział w czwartek tutaj o tym. Czyste serce to jest zdolność do radości. Psalmista, który pokutuje ze strasznego upadku, a mianowicie pokutuje z cudzołóstwa, pożądliwości i morderstwa, czyli król Dawid, psalm 51. Zobaczył Batszebę, pożądał ją, potem posiadł ją i cudzołożył, a potem zamordował jej męża, a potem jeszcze próbował kłamać. Przyznacie, że tego jest trochę. Można się załamać. Ale ten człowiek, kiedy przyszedł do niego prorok Natan i zaczął do niego mówić, przyjmuje na siebie swoją winę i mówi, zgrzeszyłem. Ma tą odwagę, której dziś wielu ludzi nie ma, powiedzieć, zgrzeszyłem, moja wina i dlatego jest mi ciężko i dlatego płaczę. I zaczyna w psalmie 51 mówić coś o radości. To jest dla mnie szok. Psalm pokutny mówi o radości. 10-11 werset. Daj, bym usłyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości moje, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie moje winy. Coś wam powiem, ludzie czystego serca to są ludzie radości. Radość to nie zawsze znaczy, że idziemy hi, cały czas. To jest śmiech. Radość to jest jeszcze głębiej. Śmiech jest jednym z wyrazów radości. Też jednym z wyrazów radości mogą być łzy. Gdzie ekstremalna radość i ekstremalny smutek działają właśnie w takim kole, że radość może się zaczynać od śmiechu, Ale kiedy jest totalnie ekstremalna, taka, że już nie możesz wytrzymać, to i z radości można się co? Popłakać. Pamiętam, niedawno pokazywałem moim dzieciom z YouTube'a film o dziewczynce w Ameryce, która dostała kota, bo zdechł jej kotek i dziecko chodziło smutne, nie uśmiechało się. I pokazałem moim dzieciom, mówię, zobaczcie, co to jest radość. I siedząc razem w salonie, puściłem im to. I rodzice to sfilmowali z ukrycia, ale nie wiedzieli, że to się tak obróci. Dziewczynka wróciła ze szkoły i jakieś pudło stoi. Ona je odpakowywuje i ten mały kot na nią wyskakuje. I pierwsze, co robi, to jest śmiech. Ale natychmiast potem niesamowity płacz i ogromne łzy. I krzyczy, że to jest na pewno moje. To jest radość, chociaż się płacze. I podobnie jest ze śmiechem. Śmiech ze złości też może być. Kiedy ludzi spotka straszne nieszczęście, to w końcu, kiedy to nieszczęście przerośnie wszystkie ich miary, to zaczynają się śmiać i mogą nawet zwariować. A więc czy śmiejemy, czy płaczemy, to nie chodzi o radość tutaj. Zresztą nie wiem, czy wiecie, że śmiech może być też wyrazem pogardy. C.S. Lewis kiedyś pisał o tym cały artykuł, że kiedy człowiek się śmieje, to najniższym stopniem śmiechu jest pogarda. Już gorzej się nie da śmiać. Ale tu mówimy o radości. Czyste serce daje zdolność do radości. Możemy mieć radość. Pamiętam moją babcię. Ledwie przez mgłę. Zmarła, kiedy miałem chyba 7 lat. Albo 6. Nie pamiętam, musiałbym mamy mojej spytać. To była mama mojej mamy. Wiecie, z czego najbardziej ją pamiętam jako dziecko? Czasem mnie mama do niej odwoziła. I leżałem w pokoju. Było, kiedy mama mnie przywoziła do niej, to przywoziła mnie po 5 rano, bo jechała do pracy. A więc jeszcze kładłem się spać. I nie wiem dlaczego, pamiętam ten moment, kiedy budziłem się. Za oknami było słychać ten szum tych maszyn włókienniczych, ale z kuchni było co innego słychać. Kochany, ciepły, kobiecy głos śpiewał: pewnej nocy łzy z oczu mych otarł dłonią swą Jezus. I ona sobie śpiewała. Wiecie, czasem fałszowała. To nie miało znaczenia. Ona była, jak się przychodziło do kuchni, a ona mnie Miruśku nazywa. O Miruśku, co chcesz? Człowiek czystego serca, pełny radości. Pieśń za pieśnią o Jezusie. Niesamowity człowiek. Ludzie czystego serca uśmiechają się i kochają śpiewać. Brudne serce uśmiech nazywa głupotą. Nienawidzi śpiewu. Brudne serce, wiecie co lubi? Szeptać. A widziałeś, a słyszałeś. Ale dziadostwo. Człowiek brudnego serca lubi szeptać, bo osądza. A dlatego, że jest brudny, jest nagi. Nie jest przyodziany szatą Bożą. A dlatego, że nie jest przyodziany, chodzi w ciemności i szepta w ciemności. A Jan mówi do nas, byśmy byli ludźmi światłości. Amen. Niech się świeci światło, niech jest radość. Po siódme, czyste serce daje możliwość przyjmowania Bożych błogosławieństw w szczególny sposób. I zamiast ja mówić, to wam przeczytam, co Biblia o tym mówi, bo czasami lepiej, jak powiem, co Biblia mówi, niż ja mam mówić. Psalm 84 mówi: albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach twych, niż gdzie indziej 1000. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg łaski i chwały udziela Pan. Nie odmawia tego, co dobre tym, którzy żyją w niewinności. Panie zastępów, błogosławiony człowiek, który Tobie ufa. Szczęśliwy jest człowiek, który Tobie ufa, mówi Psalm 84. To było 11 do 13 wersetu. Jesteś błogosławiony w szczególny sposób. Wiecie, mnie tak tu dotyka to właśnie, że lepszy jest dzień w przedsionkach. Wiecie, co jest przedsionek? Przedsionek to jest takie... Przedsionek symbolizuje wiarę. To znaczy, że wszedłeś, ale jeszcze nie do końca. To jest... Przedsionek to jest vestibule inaczej, o. Albo lobby, jak wolicie, jest kalki angielskie. To jest takie przedsionek tego, co będzie. Lepsze jest obietnica tego, co się stanie u Pana, niż pewność namiotów bezbożnych, czyli załatwione sprawy w tym świecie. Z Panem nic nie tracisz. Jeden dzień jest jak 1000 lat. Lepszy jest dzień na progu Boga niż w namiotach bezbożnych. lepiej być początkującym chrześcijaninem. Może tylko powąchałem, czym jest chrześcijaństwo, ale to jest lepsze niż 1000 dni bez tego. Kończąc, bez czystego serca nie dasz rady dalej chodzić i żyć z Jezusem. Bez czystego serca ani ja, ani ty nie damy rady. Bez czystego serca będę bardziej przeszkadzał Kościołowi, niż go błogosławił. Bez czystego serca mogę wygrać spory i kłótnie z wami. Bez czystego serca mogę czuć się lepiej, mogę czuć się religijny. Ale bez czystego serca minie 168 godzin. To jest tydzień. A ja dalej nikogo nie wymodlę, z nikim się nie podzielę moją wiarą i nikogo dla Pana nie zdobędę. Bez czystego serca nie można żyć i chodzić z Jezusem. Nie można żyć z Bogiem, ale coś jeszcze wam tu chcę powiedzieć. To musi być wybór, którego my dokonujemy. I tu powiem coś, co już mówiłem, ale się powtórzę. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże mój, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość zbawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. 6 razy w tej modlitwie użyłem zwrotu mi albo mnie. I nie ma ani raz zwrotu oni, ktoś, bo Dawid zrozumiał. Kiedyś powiedziałem wam, wiem, że się powtarzam teraz, że ten psalm serce czyste stwórz we mnie, słowo stwórz, tam jest hebrajski czasownik bara. On się odnosi tylko do Boga. Żydzi nie używali tego słowa, jeśli, nie wiem, kobieta robiła chleb, mężczyzna przyrządzał, budował dom. Tam nie było słowa bara. To było słowo bara, znaczy stworzyć i odnosiło się tylko do Boga. I pamiętacie, często też powtarzam tu z tego miejsca pierwszy werset Biblii. Bereshit, bara, Elohim. Znowu to słowo. Bara to jest tworzyć z niczego. Bara może tylko Bóg. Tak tworzyć może tylko Bóg. I Dawid to zrozumiał. On nie mówi, Panie, obiecuję Ci mieć czyste serce. Panie, obiecuję Ci, że oczyszczę moje serce. Panie, serce czyste, bara, czyli tylko Ty możesz to zrobić. Stwórz we mnie, a ducha prawego odnów we mnie. Czystość serca to dar dla grzesznika. Czyste serce to zadanie do utrzymania dla Bożych rzeczy. Czyste serce jest ważniejsze niż czyste ręce. Woda do umycia rąk jest darem, ale jest też dar do umycia serc. To jest drogocenna krew Jezusa, która dopóki trwa dzisiaj jeszcze działa i dzisiaj, tutaj, teraz możesz zrezygnować z brudnego serca i powiedzieć to, co ja chcę dziś powiedzieć. Panie, chcę oglądać Twoje działanie. Panie, chcemy widzieć na naszych nabożeństwach więcej chwały, która dosięga nieba, więcej chrztu w Duchu Świętym. Tak bym chciał, aby starzy zborownicy, wy, którzy macie siwe głowy, byście się odważyli zacząć modlić na językach. Ponad 30 lat temu Duch Święty ochrzcił ten zbór i był wylany na wielu z was. Gdzie macie wasz dar języków? Gdzie wasze dary prorocze, które wtedy dostaliście? Dajcie to młodzieży. Macie to. Tak bym chciał, byśmy podnieśli ręce i zaczęli się głośno modlić. Przestali się modlić jak na koncercie życia, nie jeden po drugiemu, ale razem. Jeden po drugiemu to jest dobrze. Tak się też modlił pierwszy Kościół. Wiele razy to tłumaczyłem. Kościół pierwszy modlił się tak, że ludzie myśleli, że są pijani, że dach się podniesie, że huczy. Kiedy się czyta kroniki historyczne pierwszego Kościoła, to ci, co tam byli pierwszy raz, Rzymianie pisali, że nie rozumią, co się dzieje. Taki szum i zgiełk był wokół nich. Pisali zadziwieni w ojcach, w pismach pierwszych ojców Kościoła. Czytamy, że przychodzili i mówili, to jest niesamowite. Tu stoi rzymski patrycjusz, który ma pod sobą rzymskie wojsko, a obok niego bezdomny z ulic Rzymu, a obok nawrócona prostytutka, a obok szlachcic wielkiego pochodzenia. A wszyscy oni razem w jednym duchu trwali w nauce apostolskiej, mówią o tym Dzieje Apostolskie, a Duch Święty był na nich wylewany. Ponad 30 lat temu wylała się rzeka z tego miejsca. Wielu z was ją wspomina. Czas puścić tą wodę. Jeśli ją chcemy widzieć, trzeba wytrzeć okulary, trzeba wytrzeć serce. Czyste serce to zadanie dla Bożych dzieci. jest ważniejsze niż to, czy wyjdziemy z tego z czystymi rękami. To jest wielki dar. Wiecie, samoczucie się winnym. Czasem ktoś powie, chcesz, żebyśmy się czuli winni? Nie. Wiecie, czym jest czucie się winnym? Samoczucie się winnym to psychologia. To nic nie zmieni. Psychologia opracowała metody, jak to zrobić, żeby z czucia się winnym przestać czuć się winnym, ale nam przecież nie o to chodzi. Ja nie chcę przestać czuć się winnym. Ja chcę być niewinny, a wy? Ja nie chcę przestać czuć bólu. Ja chcę usunąć źródło bólu. Wiecie, są takie leki, które mówią, że są na ból. Lekarze często mówią, ten lek usuwa to, że czujesz ból, ale nie usuwa tego, co boli. Tylko głębokie badanie i prawdziwa medycyna mogą usunąć to, co boli. Albo zmiana trybu życia, ale coś więcej niż ta tabletka. Podobnie z duszą. Ja nie chcę psychologii, Ewangelii, która wam powie, nie przejmujcie się, wszyscy idziemy do nieba, nie ma się czym martwić. Marzę, żeby Bóg zabrał źródło bólu. Stwórz serce czyste we mnie. Ciekawy jestem, ilu z was, bracia i siostry, będzie miało odwagę podnieść czyste ręce i powiedzieć, ochrzcij mnie, Duchu Święty, wylej się na mnie. Bóg czeka. Całe niebo teraz patrzy tutaj na was. W niebie jest Bóg na tronie, a po jego prawicy Syn Boży, który mówi, to są niewinne dzieci Boże, przykryte moją krwią. A na tej sali jest Pocieszyciel Duch Święty, który mówi, z grzechów się nie musisz tłumaczyć, grzechów nie musisz ukrywać, grzechy możesz wyznać i pójść stąd wolny do domu. Wyznaj swoje winy, podnieś swoje ręce i niech się napełni miejsce chwałą. Niczego nie udawaj, bądź sobą. Jak można żyć bez Ducha Świętego? Czasem ludzie pytają, czy to się da. Ja myślę, że powinniśmy się bać bez modlitwy w Duchu Świętym wrócić do naszych samochodów i jechać do domu. Powinniśmy się bać i powinniśmy przywrócić temu miejscu to, po co powstało. Jesteśmy w świecie, który bardzo potrzebuje Jezusa. Nigdy Go nie zobaczą. Pewnego dnia staniemy w Królestwie Bożym. I nieraz, kiedy stoję na balkonie mojego domu, wiem, że mógłbym wziąć jakąś broszurkę i pójść do sąsiada, ale chciałbym czegoś więcej. Modlę się, niedawno patrzyłem, jak śnieg pada na te piękne zielone trawki i kwiatki. Ale nagle mnie dotknęło i popatrzyłem na domy moich sąsiadów. I pomyślałem sobie, że pewnego dnia usłyszę pytanie, gdzie jest twój brat Kainie? A ja mu powiem, czy ja jestem stróżem mojego brata? Czy to jest wszystko, co mam do powiedzenia? Czy powiem Bogu, że jestem za leniwy, żeby mieć czyste serce i być przez Niego prowadzonym? Myślę, że powiedziałem wszystko, co dziś chciałem powiedzieć. Myślę, że największym marzeniem, jakim zaczynam żyć, jest zobaczyć, aż się pierwsze siwe głowy w naszym zborze, które tam z tyłu siedzicie, odważycie przyjść do przodu, położyć ręce na młodzież i w językach i Duchu Świętym pomodlić. Słyszycie mnie, starsi bracia i siostry? Aż podejdziecie tu do przodu, tu siedzi pełno młodych ludzi i powiecie, Panie, odnów w nas czyste serce i daj nam wymodlić młodzież. Czekam na was, bardzo na was czekam. Czekam na marzenie, kiedy biedni i pogubieni ludzie będą tutaj wchodzić i odkryją miejsce pełne wybaczenia, pełne miłości, łaski. Jeżeli wy nie przyjdziecie, to ja zachęcam was, młodzi ludzie. Zróbcie to dzisiaj. Idźcie do tyłu, obejmijcie niektórych starszych ludzi i teraz w czasie modlitwy pobłogosławcie ich. Zróbcie to, miejcie odwagę żyć dla Jezusa. Miejcie odwagę wyjść stąd i mieć Kościół pełny Jezusa. Zróbcie to. Stańmy do modlitwy i spędźmy chwilę w modlitwie. Przyjdź, Duchu Święty, teraz na to miejsce. I Panie, nie potrzebujemy fanfar, muzyki ani nastroju. Panie, chcę w miłości móc błogosławić moich braci i siostry. Proszę Cię, ulecz tych, którzy mają złamane serce. Panie, proszę Cię o dalsze prowadzenie tego nabożeństwa. Panie, ja nawet nie wiem, co mam dalej zrobić. I mówię Ci to przy wszystkich, Panie, ale proszę Ciebie o Twoje wylanie dzisiaj na tym miejscu. Proszę Ciebie, abyśmy nie mieli serca z kamienia. Proszę Ciebie o starszych zborowników. Przywróć im, odśwież im wszystkie dary i charyzmaty, które na nich dałeś. Proszę Cię o młodzież, zachowaj ją od brudu, nieczystości tego świata, od wpływów demonicznych, które próbują ich pociągać. Proszę Cię, włóż w nasze usta, w nasze serca pieśni chwały. Panie, chcemy się o siebie wzajemnie modlić. Kościół to jest dom modlitwy. Pomódlmy się teraz o siebie. Ja chciałbym się pomodlić ze starszostwem, bo bardzo, bardzo Was kocham. Dziękuję za Wasze wsparcie. Ja poproszę starszostwo do przodu i chcę się o Was modlić i z Wami. A resztę proszę, aby młodzi ludzie podeszli do starszych ludzi, których kochają. Wzięli ich za rękę i się o nich pomodlili. Nie bójcie się modlić. To jest miejsce modlitwy. To jest dom modlitwy. A starsi ludzie, którzy kochacie kogoś młodego, podejdźcie do niego, obejmijcie go i pomódlcie się dla niego o chrzest Duchem Świętym, o oczyszczenie i posilenie. Miejmy teraz chwilę modlitwy. Amen.
Czyste we mnie, o Boże mój, a prawego ducha we mnie odnów. Stwórz serce czyste we mnie, o Boże mój, a prawego ducha we mnie odnów. Panie, nie odrzucaj mnie od oblicza swego dziś i nie odbieraj mi swojego ducha, lecz proszę przywróć mi radość Twojego zbawienia. Tak przywróć i wesprzy duchem swym. Stwórz serce czyste we mnie, o Boże mój, a prawego ducha we mnie odnów. Stwórz serce czyste we mnie, o Boże mój, a prawego ducha we mnie odnów. Panie, nie odrzucaj mnie od oblicza swego dziś i nie obieraj mi swojego ducha, lecz proszę przywróć mi radość Twojego zbawienia. Tak przywróć i wesprzyj duchem swym.
Czasami zamiast mieć w sercu pieśni chwały, to mieliśmy ciche szepty przeciw sobie. Uroczyście Ciebie przepraszamy, Panie, że czasami ważniejsze jest moje ja niż Twoja chwała. Proszę Ciebie, Panie, abyś przyszedł tu jako uzdrowiciel, jako adwokat, pocieszyciel. Odnawiaj nasze serca, Panie. Prosimy Ciebie, byśmy doświadczali takiej odnowy, która, Panie, dotknie się tych, którzy tu jeszcze nie ma dzisiaj, którzy gdzieś się pogubili całkiem. Prosimy Cię, Panie, o dzieci i rodziców, i braci, i siostry z bliskich wielu rodzin, tych z nas, którzy tu jesteśmy, którzy błądzą gdzieś w świecie. Proszę Cię o serca wielu rodziców na tym miejscu, którzy się modlą, aby zobaczyć swoje dzieci oczyszczone krwią Jezusa. Proszę Cię, Panie, daj nam oglądać Boga. Daj nam oglądać Ciebie, jak to czynisz, Panie. A dlatego chcemy zachować czyste serce. Proszę Cię o tych dzisiaj, którzy się martwią o tym, co powie lekarz, chorobami, które trapią nas czy naszych bliskich. Daj nam oglądać Boga.
Chcemy mieć czyste serce, które będzie oglądać Twoje uzdrowienie. Panie, wyznajemy Ci, że nie chcemy być przeszkodą i blokadą dla Twego działania, ale chcemy przywracać światło Twego słowa wszędzie tam, gdzie zgasło, w nas i wokół nas. O to Cię proszę dziś, uczyń cud w imieniu Jezusa. Amen. Daj, bym usłyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. A po co to wszystko? Żebym się czuł lepiej? Nie. Następny werset mówi po co. Przestępców będę nauczał dróg Twoich i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Po to się przeżywa odnowę. Niech w Was to zostanie, przyjaciele. Pielęgnujcie malutki ogień, który macie w sobie. Pielęgnujcie cud, który się w Was dzieje. Nie dajcie go sobie ukraść. Idźcie do domu, idźcie do pracy, jedźcie, gdzie macie jechać. Ale bądźcie tymi, którzy wiedzą, że Pan Bóg ma cud. Ludzie zawiodą, ja Was zawiodę wiele razy. I ja się zawiodę wiele razy, ale Bóg nie zawodzi. On nas doprowadzi do Królestwa Bożego i będziemy oglądać Boga. Niech Pan was błogosławi.